Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka.
Jarek Adamek w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gośćmi rozmów Elki są dzisiaj pani Agnieszka Dębska-Chudy i pani Karolina Sobierajska z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie. Dzień dobry panią. Rozmawiamy oczywiście o tej strasznej tragedii ze Wschowy. 8-letnia Weronika zginęła z ręki kolegi z domu dziecka, kolegi, który nie ma jeszcze 16 lat. Ja tę naszą rozmowę zapowiadając nazwałem Dziecko zabiło dziecko, możemy tak powiedzieć?
Tak.
Pani Karolino?
Nastolatek zabił dziecko.
To jeszcze jest dziecko?
Tak,
sąd
tak.
Stwierdził, że to jest dziecko, bo zdecydował, że jednak będzie traktowany jak tak zwane brzydkie słowo nieletni. Czy, też przewrotnie zapytam, czy byłyby panie w stanie usprawiedliwić tego chłopca? Obronić go?
Myślę, że słuchając licznych wypowiedzi na temat tej sytuacji, też wiele myślałyśmy o tym, co się wydarzyło we Wschowie i analizowałyśmy tę sytuację, więc to, co możemy odpowiedzieć na pana pytanie, to mogłybyśmy przeanalizować tę sytuację, żeby zobaczyć, co takiego wydarzyło się w życiu tego chłopaka, że dopuścił się on takiego okropnego czynu względem koleżanki z domu dziecka.
Gdyby były panie poproszone do sądu jako biegłe, co by pani mogły powiedzieć?
Na pewno trudno jest mówić nam o tej sytuacji, bo nie znamy jej bardzo blisko, nie znamy szczegółów życia tego chłopaka, natomiast no, można w tej chwili podejrzewać, że w życiu tego chłopca stało się coś, co można nazwać urazem emocjonalnym i wskutek być może braku odpowiedniej pomocy, skutkiem tego urazu była demoralizacja.
No ale jakiś to musiałby być uraz, bo ja rozumiem, urazem emocjonalnym może być to, że dziecku ojciec pasem przyleje. Ale
myślę, że mogło być to coś, być coś poważnego, ale też mogło to być długotrwały stan, w którym nie udzielono w jakiś sposób pomocy. Można także domniemywać. Mówię domniemywać, ponieważ na pewno, no, nie mogę tego powiedzieć z całą pewnością, że sam mógł wcześniej paść ofiarą molestowania seksualnego, kontaktów seksualnych, mógł być świadkiem i wskutek tego...
Może być aż tak, że weźmie 8-letnią dziewczynkę, zgwałci ją, a potem ją udusi z zimną krwią?
Czy pewnie nie ma tam powodów jednoznacznych. Myślę, że tam nastąpił splot wydarzeń. Wiemy też, że ten chłopiec od dłuższego czasu przebywał w placówkach, tak naprawdę gdzieś we wczesnym okresie dzieciństwa no, był opuszczony. Gdzieś zabrakło takiego właściwego środowiska wychowawczego. I też można powiedzieć, że odpowiedzialny za taki stan rzeczy w pewnym sensie jest niestety system. System braku pomocy odpowiedniej, profesjonalnej i to, że no, pozostawał tak długo bez jakiejś odpowiedniej formy wsparcia.
Na pierwszy rzut oka, kiedy się czyta relacje z zatrzymania, z tych pierwszych czynności prawnych z tym młodym człowiekiem, wydaje się on bestią po prostu. Zimny, bez emocji. Kolega, który był na tej pierwszej rozprawie dotyczącej właśnie jak się nim zająć, jak go potraktować, mówił, że kompletnie, zero emocji. To zimny killer.
Rzeczywiście, tak podaje prasa. My nie widziałyśmy tego chłopaka, nie rozmawiałyśmy z nim, ale bardzo często zdarza się, że osoby, które dopuszczają się takich czynów, jakby pokazują się takie tylko na zewnątrz. Natomiast to, co naprawdę czują w środku i to, co myślą, co czują, no, zupełnie nie pokazują na swojej twarzy. Także oceniamy ich tylko po jakichś pozorach. Natomiast nie wiemy, co siedzi w nich w środku. W związku z tym myślę, że nie do końca można się kierować tym, co zobaczyliśmy, czy to zobaczył pan dziennikarz na sali sądowej i pewnie dopiero jakieś badania biegłych pokażą tak naprawdę, jak ten chłopak przeżył tą sytuację, bo być może i miejmy nadzieję, że tak jest, że on rzeczywiście coś odczuwa. Bywa też tak, że właśnie w takich sytuacjach sal sądowych, czy trudnych rozmów, dzieci, czy nastolatkowie, czy też dorośli doświadczają takiego zamrożenia emocji, czyli jakby wyłączają emocje po to też, żeby nie doświadczać ich, bo one są bardzo też dla nich trudne.
Panie są z organizacji, która zajmuje się właśnie przemocą w rodzinie, ochroną praw dziecka, tym wszystkim trudnym sytuacjom. Prowadzą panie ośrodek interwencji kryzysowej. Jak to się stało, że ten chłopak, że tak powiem, nie został odsiany odpowiednio wcześniej i trafił do domu dziecka, gdzie są no, bardzo różne dzieci, właśnie na przykład małe, bardzo już poranione i nagle trafiają na takiego kogoś, kto może ich wyprowadzić i zamordować.
Myślę, że oczywiście źle się stało, że chłopiec przebywał w domu dziecka. Chłopiec z takimi skłonnościami, ponieważ te symptomy, które on przejawiał, były sygnałem dla dorosłych, sygnałem zagrożenia, że on może być zagrożeniem dla innych dzieci, że może być zagrożeniem także dla siebie. I oczywiście tego jesteśmy pewne, to nie było dobre miejsce, gdzie on przebywał. To zdecydowanie powinno być miejsce wyspecjalizowane w pomocy takim dzieciakom jak on.
A są takie miejsca wyspecjalizowane w pomocy?
Myślę, że w Polsce jest trochę takich miejsc, natomiast jest ich ciągle zbyt mało. Zbyt mało jest też mimo tego, że słyszy się o tym, że jest wielu psychologów, pedagogów, zbyt mało jest specjalistów, którzy zajmują się pomaganiem tak poranionym dzieciakom, bo jakby to, co on przejawia, świadczy o tym, że naprawdę musiał doświadczyć wcześniej sam trudnych rzeczy, które później, jak kula śnieżna gdzieś narastały do tak ogromnych rozmiarów. I tak jak mówię, tam musiały wystąpić jeszcze więcej czynników niż tylko ten, niż jeden z nich.
Od dziecięctwa tułał się po placówkach opiekuńczych. Później zajmował się, najogólniej rzecz biorąc, złamaniem prawa. Ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Był w jakichś placówkach nawet po drodze i trafia w końcu do normalnego, przepraszam za wrażenie, normalnego domu dziecka.
Ja myślę, że musimy na to spojrzeć jako rzeczywiście na problem tutaj dorosłych, którzy zajmowali się tym nastolatkiem i przeanalizować go w taki sposób, gdzie popełniony został błąd, gdzie on wcześniej powinien trafić, żeby nie doszło do eskalacji tych jego zaburzonych zachowań, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy stanęli tutaj w prawdzie przed samymi sobą, przed specjaliści, żebyśmy wiedzieli, że czasami nam się zdarza też popełniać niestety błędy.
Czy to nie cały system jest chory, bo to tak wygląda, że on był po prostu przepychany jak piłka.
Tak, przepychany, odrzucany, go nie chciał pewnie.
Czasami udajemy, że problemu nie ma, prawda? Czasami udajemy, że problemu nie ma. Jeżeli jest bardzo trudny problem, a jakieś zaburzenia seksualne u dziecka są dla dorosłych trudnym problemem, trudno sobie z tym radzić, jakby trudno o tym mówić, pogodzić się z tym, że coś takiego w ogóle jest, istnieje, to wtedy czasami problem się przepycha i być może zmienianie kolejnych miejsc jego pobytu było też w pewnym sensie zamykaniem oczu na pewne
rzeczy. I w końcu trafił do domu dziecka we Wschowie i dom dziecka we Wschowie też próbował, ja nie wiem, że się go pozbyć, ale właśnie przenieść go w jakieś miejsce, mówiąc, że jest niebezpieczny, i trafił na ścianę w postaci sądu, który mówi nie, bo nam brakuje jakichś papierów, tak?
No nie możemy się tutaj rzeczywiście za sąd wypowiadać. Tutaj ważna by była opinia sądu i rzeczywiście z tego, co wiemy, to dzieją się już jakieś kroki, żeby przeanalizować tą sytuację, dlaczego tak się stało, bo jest podejrzenie, że rzeczywiście coś nie zagrało, krótko mówiąc. I
nic nie zagrało, pani Agnieszko, nic nie zagrało.
Zgadzam się z tym,
że w takich sytuacjach sąd kieruje dziecko na przykład do specjalistycznej placówki, ale okazuje się, że nie ma miejsca w specjalistycznych placówkach i takie dziecko jakby oczekując na miejsce ulega dalszej demoralizacji, jeśli nie trafi pod opiekę jakiegoś dobrego, wspierającego dorosłego, który umie z nim postąpić.
Proszę pani, trudne pytanie, czy taka historia może się powtórzyć na przykład w Lesznie?
Myślę, że wszędzie może się powtórzyć taka historia.
Mamy tu wyspecjalizowane instytucje, które mogą się tym zająć, żeby odizolować w odpowiednim momencie i pomóc po prostu, ale w taki dobry sposób tego typu ludziom.
Przede wszystkim potrzebna byłaby decyzja rzeczywiście sądu, tak? Najpierw dom dziecka zauważył te sygnały zagrożenia i dawał znać, nie radzimy sobie, jest coś nie tak, zagraża innym dzieciakom i rzeczywiście tutaj czas działał na niekorzyść. Być może sąd w końcu podjąłby taką decyzję, natomiast niestety teraz już jest na to za późno.
Dlatego pytam, o to czy się taka historia nie może powtórzyć?
Niestety trzeba powiedzieć, że ona się gdzieś może w Polsce jeszcze powtórzyć.
W Lesznie się może powtórzyć. Mamy tu wyspecjalizowane instytucje, które mogą się w odpowiednim momencie zająć, zainterweniować i odpowiednio pokierować?
Znaczy takiej placówki,
w której dzieciaki tego typu...
To nie mamy niestety tutaj w Lesznie. My też musimy gdzieś odsyłać takie osoby. Natomiast myślę, że to, co mamy, to jakąś taką chęć do współpracy. Przynajmniej my to widzimy w Komitecie Ochrony.
Ja wiem, chęci do współpracy wszyscy mają, tylko potem właśnie wychodzi jak wychodzi. Czy jest na przykład psychiatra, który tutaj by, tak powiem, mógł wydawać tego typu decyzje dotyczące dzieci, zbada, stwierdzi, absolutnie się nie nadaje.
Rzeczywiście z opinii rodziców, które przychodzą do naszego komitetu czy do ośrodka, wynika, że w Lesznie nie ma specjalisty, który byłby refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z tym rodzice mają trudności w dostępie do specjalistów. Część rodziców po prostu nie stać, żeby pójść na wizytę prywatną, a rzeczywiście czasami w przypadku dzieci z zaburzonymi zachowaniami jest taka potrzeba włączenia leków i wtedy to dziecko nie trafia pod opiekę specjalisty dziecięcego, tylko idzie do psychiatry. psychiatry dla osób dorosłych, który to jest wiadomo, że mimo właśnie szczerych chęci czasami nie jest w stanie udzielić takiej specjalistycznej, kompleksowej pomocy. Więc czasami musimy zacząć od początku, od zupełnie takiego wierzchu tutaj sprawy, czyli dotarcie do specjalistów, co jest trudne.
Myślicie, że ta historia... Nie chcę fato spadać, ale ofiara życia tego dziecka uzdrowi ten system w Polsce?
Na pewno takie pada pytanie zawsze, czy to się musiało wydarzyć, prawda?
Więc ja pytam, czy się może nie wydarzyć nigdy więcej?
Niestety, jak też inne sprawy, czy tutaj na terenie naszego powiatu, czy też Wielkopolski pokazują, niestety takie historie czasami uczą nas czegoś, znaczy nie niestety, ale uczą nas czegoś i dopiero po fakcie zmieniamy pewne rzeczy, więc mam
albo
nadzieję.
Nie.
Albo nie, ale...
Sprawa po 2 miesiącach przyschnie i nasi wspaniali ustawodawcy nic nie zmienią.
No tak, ale jeśli będziemy wpadali właśnie w taką rozpacz, bez nadziei, to rzeczywiście byśmy nic nie zrobili. Po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski i koniec.
Narzekanie i oskarżanie kolejnych osób też w zasadzie nic nie pomoże. Oczywiście trzeba to bardzo przeanalizować, gdzie popełniono, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś popełniono także błąd. Gdzie popełniono ten błąd, co zrobić, żeby zapobiegać tego typu błędów.
Ale myślę, to jest... Też to, co ważne, że my jesteśmy specjalistami, czy pracownikami różnych instytucji i mamy jakby obowiązek szkolenia się ciągle, zdobywania nowych kwalifikacji, ale też musimy pamiętać, że mamy prawo do błędów, ale te błędy, żeby naprawiać,
nie
to musimy... więc musimy się szkolić, musimy naszą pracę poddawać ciągłej superwizji, to jest bardzo ważne.
Jak Państwo słyszą, odrobinę optymizmu w tym całym ziele na kraterze, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi były pani Agnieszka Dębska-Chudy i pani Karolina Sobierajska z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka.
Reklama.